Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiadł do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie, jesteś Synem Bożym. Moi kochani w Chrystusie, siostry i bracia, wspominając świętego Jana Pawła II, a w zasadzie jego słowa, jedno zdanie, stwierdzenie, chciałbym dzisiaj na początku tego naszego rozważania przytoczyć: człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Co więcej, siebie samego nie można zrozumieć bez Chrystusa. Niech to w świetle dzisiejszych czytań mszalnych będzie takim przedmiotem naszego rozważania. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Jakiś czas temu, kilka lat pewnie już będzie, z młodzieżą, z dziećmi takimi przyparafialnymi wybraliśmy się na wycieczkę do Przemyśla i jednym z celów był klasztor sióstr karmelitanek w Przemyślu. Siostry karmelitanki są siostrami klauzurowymi, mówiąc tak kolokwialnie, zamkniętymi. I kiedy zacząłem młodzieży opowiadać o funkcjonowaniu tego domu i o życiu sióstr, między innymi o tym, że wchodząc do klasztoru już z niego nie wychodzą, nie zmieniają klasztorów tak jak inne siostry, inne zgromadzenia to czynią, że zajmują się takimi pracami fizycznymi i w większości modlitwą, bardzo dużo jest tam ciszy, nie można z siostrami twarzą w twarz rozmawiać w sytuacjach wyjątkowych, przez taką kratę można z nimi rozmawiać, ale takiego bezpośredniego kontaktu fizycznego nie ma, siostry nie mogą wyjść poza mury klasztorne na pogrzeb swoich rodziców, rodzeństwa, inne uroczystości rodzinne. No takie trochę brzmiące to wszystko strasznie i też taka była reakcja młodzieży, jak można tak żyć, jak można tak funkcjonować, po co to wszystko, czemu to ma służyć, nie mogli zrozumieć tegoż właśnie powołania. Od kilku dni żyjemy, chociaż od kilku miesięcy zapewne, ale w tych ostatnich dniach trochę się to nasiliło. Żyjemy pewnymi sytuacjami profanacji przedmiotów świętych dla chrześcijan, czy to figury Chrystusa, czy to w ostatnich, trochę wcześniej, podczas tych pseudo różnych wydarzeń, pochodów, marszów, profanacji Matki Bożej, wizerunku Matki Bożej, czy profanacja mszy świętej. Są takie osoby, które w środowisku politycznym, publicystycznym mówią, że to nie jest żadne obrażanie uczuć religijnych. Nie widzą w tym nic, co mogłoby obrażać uczucia religijne w żaden sposób. No co wydaje się bardzo absurdalne i mnie osobiście bardzo oburza takież właśnie mówienie, że chrześcijanie zupełnie nie są prześladowani, dyskryminowani przez innych w Polsce. Tylko zupełna wolność i wszystko jest w porządku. Oburzam się, nie rozumiem tych ludzi, nie rozumiem tego toku myślenia. Natomiast także i my, będąc w Kościele, możemy wielu sytuacji także w Kościele nie rozumieć, są pewne grzechy, są pewne słabości ludzi Kościoła, duchownych czy świeckich, które nas mogą dziwić, bulwersować, nie zgadzamy się, nie rozumiemy takiego czy innego zachowania, takiej czy innej sytuacji. I z tą odpowiedzią na to właśnie przychodzą nam słowa Jana Pawła, człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, ale także dzisiejsza liturgia słowa. Pozwólmy, że dzisiaj zatrzymamy się na pierwszym czytaniu, które przed chwilą usłyszeliśmy z księgi proroka Eliasza. Jest to w zasadzie tylko malutki epizod tej księgi. Przypomnę, na świętą górę Bożą Choreb wychodzi Eliasz i tam spotyka się z Bogiem nie w wietrze, nie w wichurze, nie w gwałtownym huraganie, ale w powiewie delikatnego ruchu powietrza. Wtedy spotyka Boga, odczuwa Boga. Żeby to też dobrze zrozumieć, sięgnijmy troszeczkę wstecz w życiu proroka Eliasza. Otóż żył w XI wieku przed Chrystusem, kiedy funkcję króla sprawował Achab. Achab sprowadził sobie i wziął za swoją żonę księżniczkę fenicką Izabel, która przyniosła, przyprowadziła do Królestwa Izraela także cześć bożkom pogańskim. Achab jako czciciel Boga Jahwe wybudował ołtarz, potężny ołtarz do składania ofiar dla Baala, jednego z większych bogów, i zapomniał o czci oddawanej Bogu Jahwe. Odwrócił się od jedynego Boga. Zaczął czcić inne bogi, w tym właśnie Baala. I tutaj pojawia się prorok Eliasz, który miał wzywać do nawrócenia. To też postać bardzo wyjątkowa. Z jednej strony taki człowiek z ogniem Bożym, walczący o prawa religii żydowskiej, cześć oddawaną Bogu Jahwe, ale z drugiej strony człowiek bardzo bojący się swojej misji, wręcz uciekający, chcący, żeby go Pan Bóg zabił, odebrał mu życie, ale żeby nie musiał doświadczyć tego, co na niego miało przyjść. Ale mimo wszystko staje przed królem i mówi, aby król się nawrócił i także lud, aby zszedł z podwójnej drogi, ale wrócił na drogę czci Boga Jahwe. I taka piękna opowieść biblijna pokazująca, jak prorok Eliasz wystawił na próbę proroków Baala. Na górze wybudowali dwa ołtarze, jeden dla Boga Jahwe, drugi dla Baala, i tam mieli złożyć ofiary, i takim znakiem przyjęcia przez Boga ofiary był ogień, który padał na tę ofiarę i to się spalało. No i oczywiście cały dzień zaczęli modlić się prorocy Baala, kapłani Baala, zaczęli się kaleczyć, wszelkie tańce, modlitwy zanosić, nic się nie działo. I wtedy Eliasz powiedział, to teraz moja kolej. Kazał ten cały ołtarz kadzielny obkopać rowem potężnym, zalać wszystko kilkukrotnie wodą, tak żeby to wręcz stało w wodzie, i potem przyzywał Boga Jahwe. I w jednym momencie spadł ogień, który strawił i tą wodę, i rów, i ofiarę, i wszystko zostało spalone. I Eliasz myślał, że to wszystko poskutkuje. Tak spektakularne wydarzenie poskutkuje. Jednak królowa Izabel postanowiła zemścić się na Eliaszu. Eliasz musi uciekać z tej owej góry Karmel do Beerszeby i do wspomnianej dzisiaj właśnie góry Choreb. I tam taki zrezygnowany, z żalem do Pana Boga, chce się z nim spotkać, no i te właśnie poszczególne żywioły, w końcu w ciszy wiatru spotyka się, odczuwa obecność Pana Boga. To piękna historia, spróbujmy ją przenieść na nasz codzienny grunt, na naszą codzienność. My też często oburzamy się na wiele sytuacji, nie rozumiemy tego, co się dzieje. Możemy mieć jakieś bunty wewnętrzne, zachwiania w wierze. Może czasem czekamy na takie spektakularne wydarzenia, żebyśmy mieli jakiś znak, bo msza święta taka nudna, bo spowiedź zawsze taka sama, bo i tak dalej. A trzeba może właśnie tego spotkania z Panem Bogiem nie w tym buncie, nie w tym wszystkim, ale w takiej ciszy, w zwyczajności, o której mówi dzisiaj prorok Eliasz. Mamy dzisiaj otwarte kościoły. Może w tym wakacyjnym czasie, w którym mówi się, aby trochę więcej tego wakacyjnego czasu poświęcić Panu Bogu. Może warto właśnie w tygodniu znaleźć chwilę, wygospodarować ją sobie, żeby w takiej ciszy, poza liturgią, poza mszą świętą, przyjść do kaplicy, do kościoła i pobyć chwilę przed Panem Bogiem. Odczuć Jego obecność, popytać Jego w tych różnych sprawach. Niech On właśnie nie w tej codzienności, nie w tej gonitwie, nie w pędzie, nie w tych różnych naszych żalach, smutkach, pretensjach, ale niech właśnie w tej ciszy przyjdzie i da odpowiedź na te różne sprawy, którymi żyjemy. Niech prorok Eliasz, ale także Jan Paweł II ze słowami nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa będą dla nas dzisiaj przykładem i lekcją. Amen.